Pokolenie Kolumbów, zatępowców, tubylców. Bardzo modne i trafne terminy. Lecz jak nazwać nas młodszych, w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy? Lecz jak nazwać nas młodszych, w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy?
8 marca 1968 roku grupa studentów warszawskich uczelni przemaszerowała krakowskim przedmieściem pod pomnik Adama Mickiewicza, protestując przeciwko decyzji o zakazie grania na scenie Teatru Narodowego spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Rewolta studencka ogarnęła większość uczelni w kraju. Ówczesna władza na czele z pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysławem Gomułką rozpętała histeryczną nagonkę na polską inteligencję, rozprawiając się przy okazji z wewnątrzpartyjną opozycją. Dramatycznym efektem wydarzeń marcowych stała się brutalna kampania antysemicka. Audycji nadałam tytuł Twarze Marca 68. Wykorzystane materiały archiwalne pochodzą z roku 1968. Tak przemawiano na zorganizowanych przez ówczesne władze PRL-u wiecach poparcia dla polityki ekipy Władysława Gomułki.
Władza ludowa jest naszą władzą. Wyraża ona dążenia i interesy robotników, chłopów, inteligencji pracującej. Dlatego też oburzają nas poczynania wichrzycieli. Zdajemy sobie sprawę, do czego zmierza ich demagogia i warcholstwo. Potępiamy zdecydowanie wszelkie ich próby podważania polityki partii i zakłócania twórczej pracy narodu. Potępiamy zbankrutowanych polityków w rodzaju Zambrowskiego, Staszewskiego i spółki. Potępiamy sionistów, wielbicieli izraelskiego Blitzkriegu, Mojsze Dayana. Potępiamy różnego rodzaju rewizjonistów i naprawiaczy socjalizmu. Zbyt dobrze znamy ich niechlubną przeszłość i rolę, jaką odegrali w organizowaniu hałaśliwych ekscesów. Szczególnie oburza nas to, że do swoich perfidnych i brudnych interesów próbowali i próbują wykorzystać część zdezorientowanej młodzieży studenckiej. Żądamy surowego ukarania mącicieli wszelkiej naści, których jednoczy nienawiść do naszej partii, do narodu polskiego i pogarda do klasy robotniczej. Żądamy oczyszczenia partii z sionistów. Solidaryzujemy się z podstawą warszawskiej klasy robotniczej. Żadna siła nie zdoła nas zepchnąć z obranej drogi socjalistycznego budownictwa.
W inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza w Warszawie w marcu 1968 roku rolę Konrada grał Gustaw Holubek.
Dla nas występujących w przedstawieniu Dziadów wszystko potem po premierze było zaskakujące i niespodziewane. Myśmy przygotowywali tę sztukę i przedstawienie w całkowicie normalnej atmosferze kolejnej premiery Teatru Narodowego. Potem już z premierą włącznie to zaczęło się dziać na widowni. Ta cała awantura, która potem miała miejsce, była dla nas czymś całkowicie zaskakującym i nowym. Premiera nie była przygotowana pod żadnym kątem politycznym. Teraz jak wyglądała widownia? Widownia normalna przez te 10 przedstawień była widownią niezwykłą o tyle, że brała udział w przedstawieniu niezwykle zaangażowana. Była to taka koncentracja oczekiwań ze strony sceny, że każde słowo wypowiedziane na scenie było kwitowane reakcją publiczności. Nieomal każde słowo. Zrobiła się oczywiście z tego rozprawa polityczna, dlatego że Mickiewicz, jak wiadomo, miał to do siebie, że napisał prawdę o tamtych czasach. Ponieważ tamte czasy stosowały się w pewnej mierze do czasów tej naszej premiery, więc wszystko było niezwykle żywe i aktualne. Był to jeden wielki wybuch, no jeśli można tak powiedzieć, patriotyzmu. Niekiedy przestawaliśmy grać, czekając na koniec reakcji. Ale potem były 3 przedstawienia dla tak zwanego aktywu partyjnego. Myśmy na ten temat nic nie wiedzieli, prócz tego, że do teatru nie mieliśmy wstępu. Byliśmy obstawieni Urzędem Bezpieczeństwa i jakieś listy tam oni mieli, których wpuszczali za kulisy, a innych nie. I wiadomo było, że coś tam przeciekło do nas, że w pierwszym dniu będzie tak zwany aktyw pozawarszawski, ogólnopolski na przedstawieniu, a w drugim dniu aktyw warszawski. I ten drugi aktyw miał ostatecznie zadecydować o dalszych losach przedstawienia. jak reagowała ta publiczność. Zdumiewająco. Była kompletna cisza w przeciwieństwie do tamtej publiczności. Kompletna. Właściwie grobowa. Grobowa cisza. Ale muszę dodać, że w tej ciszy my na scenie, przynajmniej ja na pewno, nie odczuwaliśmy niczego, co było wrogie nam, co było dezaprobujące, wprost przeciwnie. Ja to odbierałem jako nadzwyczajne skupienie tej publiczności, jako chęć dowiedzenia się, na czym polega ten cały dowcip, co to za treści są tak obraźliwe i tak niedopuszczalne politycznie. Jak się kończyły te dwa przedstawienia, był aplauz. Znaczy publiczność wstawała z miejsc i na stojące nam dziękowali aplauzem. Jakie były wyniki ankiety, jakoby rozprowadzanej między członków partii, czy godzą się na zdjęcie dziadów, czy też nie godzą się, jakie są ich oceny, tego nie wiem i nigdy się nie dowiedziałem. W każdym razie ostateczny werdykt był, że nie, że jesteśmy zdjęci. Czy to była opinia tego aktywu? Sądząc po reakcji tej publiczności, nie sądzę. Nie sądzę. Była to decyzja wysokich władz partyjnych, nie mających nic wspólnego z tak zwaną masą członków tej partii. I tak to się skończyło. Skończyło się wszystko.
Dla Staszewskich, Bejna Rubiasieniców, Kisielewskich, Zambrowskich, wobec wszystkich zbankrutowanych politykierów. Żądamy odsunięcia ich raz na zawsze od możliwości oddziaływania na nasze życie. Nie pozwolimy, by bruździli nam kiedykolwiek więcej, by demoralizowali naszą dobrą, patriotyczną młodzież, by wykorzystywali jej zapał dla swoich brudnych i niecnych interesów.
Pan Seweryn Blomsztajn, pana osoba i pana nazwisko się już historycznie związało z marcem 68 roku.
Istnieje pewna trauma wokół marca, bo było to wyjątkowo obrzydliwe. I zawsze coś cień spada na kraj, na naród i tak dalej, ale bez względu na to, kto to robił, jak to rozpętał i że to była nielubiana władza, ale to po prostu jakby jeden ze zrywów wolnościowych Polaków, który musi być stopniowo opisany.
A jak pan to pamięta osobiście?
To było 19 kwietnia w więzieniu na Rakowieckiej. To przemówienie Gomułki, to słynne. Trzeba wiedzieć, że oni bardzo intensywnie przesłuchiwali wtedy na korytarzach bez przerwy, do późna w nocy bardzo. Słychać było przez drzwi, jak walą kluczami, że kogoś wyprowadzają, bo się nikt nie może spotykać. I tego wieczoru zapada kompletna cisza. Znaczy nikogo nie przesłuchiwano. Oni wszyscy byli na tej sali, ci nasi ubeccy. Myśmy w celach, bo to ten pawilon specjalny, nie mieli żadnych głośników. Dochodził do nas tylko odgłos z tych normalnych jakby pawilonów, takich dla kryminalnych. Ale nie mogliśmy rozróżnić słów Gomułki. Słyszeliśmy tylko ten wrzask, to skandowanie i ton jego, ton, ale nie słowa. To był taki, całe więzienie, pamiętam, zastygło, słuchając tego odgłosu. Ja miałem takie poczucie, że słyszę odgłos takiego Partajtagu hitlerowskiego. To było niesamowite. Do dzisiaj mi to zostało, to mi zostało z tego, chyba jak najmocniej z tego marca, samego marca.
Obecnie wiele spraw stało się bardziej wyrazistymi i czytelnymi. Znamy nazwiska i oblicza organizatorów ekscesów. Możemy ocenić źródła i charakter tych szkodliwych demonstracji. Dziś już nie ulega żadnej wątpliwości, że prowokatorzy, wykorzystując wrażliwość, szlachetne uczucia naszej młodzieży studenckiej, pod obłudnymi hasłami braku wolności i demokracji starali się przeciwstawić ją władzy ludowej, naszej partii i przy pomocy tej młodzieży przywrócić bankrutów politycznych na zajmowane ongi stanowiska.
Pan redaktor Janusz Kozłowski, pan pamięta tamte lata 60.
W 68 roku pracowałem w państwowym wydawnictwie naukowym, ale w oddziale łódzkim. To są pewne moje reminiscencje, ja pamiętam pewien wycinek, bo marzec 68 roku i w ogóle tamte lata są na tyle skomplikowanym jakimś wycinkiem historii, że trudno wszystkie problemy ogarnąć, ale ja pracowałem akurat w wydawnictwie, w którym w Warszawie, bo ja nie mówię o dziale łódzkim tutaj, były straszne rzeczy. Znajomi tam mieli bardzo ogromne przeżycia. Przede wszystkim sprawa sławnego hasła w encyklopedii. Jeden z głównych ataków przeciwko inteligencji, tak jak chodziło o Związek Literatów Polskich, skierowany był na PWN. Efekty tego były tragiczne dla wydawnictwa, dlatego że rozwiązano szereg redakcji. To hasło dotyczyło przede wszystkim martyrologii ludności żydowskiej i ludności cygańskiej lub romskiej, jak dzisiaj współcześnie bardziej się mówi. Ukazał się bardzo sławny taki artykuł Encyklopedyści w Prawie i w Życiu, który strasznie atakował PWN, że PWN przede wszystkim nie uwzględnia idei patriotyzmu. Ja mówię ogólnie, że tam jest rewizjonizm niesłychanie rozwinięty. Tak się złożyło, że w PWN-ie pracowało wielu byłych zarówno prominentnych działaczy, jak i również PWN był jakimś azylem, jeżeli to tak można określić. Więc pracowali ludzie też związani z Armią Krajową, z ruchem robotniczym. W ocenach historyków, którzy zajmowali się marcem, w ocenach w ogóle środowiska ludzi, którzy wyemigrowali do Izraela i do innych Łódź, jest uważana za miasto takie zadzumione, gdzie szczególnie marzec był tutaj bardzo ostry. No ja może podam parę przykładów. Jeżeli się ukazały tutaj protokoły mędrców Sionu, jeżeli nawet był przedruk z jakiegoś hitlerowskiego pisemka, ja mówię tylko o propagandzie, to jest problem dosyć skomplikowany, no bo część oczywiście tych dziennikarzy była przymuszona do tego na pewno. Jeżeli nie chcieli stracić pracy, część dziennikarzy robiła, czego nie kryje zresztą nawet po dziś dzień, bo uważali za rzecz słuszną i celową. Kiedyś robiłem taki wywiad z panem profesorem Goldbergiem, który właśnie mówił, że tutaj w Łodzi najwięcej profesorów zostało wyrzuconych z uczelni. Natomiast mówił, że takich przypadków nie było w Krakowie, że tam środowisko intelektualne miało tą siłę przebicia, żeby broniło wielu ludzi przed jakimiś bardzo złymi rzeczami. Najgorsze dla tych ludzi, którzy przeszli marzec, było to, że znaleźli się w zupełnym osamotnieniu. Często ktoś się bał nawet im rękę na Piotrkowskiej dać, bojąc się, żeby to ktoś nie zauważył i żeby nie był posądzany o jakiś kontakt z rewizjonistami, ze sionistami. Ta propaganda była niesłychanie zmasowana. Można by było tutaj całe dnie i noce podawać przykłady najrozmaitszych rzeczy.
W imieniu wielotysięcznej łódzkiej organizacji partyjnej, w imieniu mas pracujących w Czerwonej Łodzi, których przedstawiciele w liczbie 150 tysięcy zebrali się na dzisiejszym wiecu, zapewniamy was, byliśmy i jesteśmy z wami. Darzyliśmy i darzymy was niewzruszonym zaufaniem, boście go nigdy nie zawiedli. Zbyt grubymi nićmi jest szyta prowokacyjna, antypartyjna i antynarodowa działalność reakcjonistów, rewizjonistów i bankrutów politycznych, która budzi w was wstręt tym większy, iż nie zawahali się oni użyć przeciwko nam tego, co jest nam najdroższe, naszej młodzieży, naszych dzieci.
Jerzy Kropiwnicki w latach 2002-2010, prezydent Łodzi, wówczas w marcu 68, student na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, a od jesieni 1968 roku doktorant Uniwersytetu Łódzkiego.
Wszystkim, którzy narzekają na uczelnie łódzkie, to mogę powiedzieć, że mają szczęście, że nie byli wtedy na SGPiS-ie w Warszawie, ani na Uniwersytecie Warszawskim. Bo to, co tam wyrabiano i jak wyglądały zebrania tam organizowane, to dopiero było ciekawe. Ja przez to nie chcę mówić, że to, co się działo w Łodzi, było dobre, ale ja zacząłem pracę na jesieni 68 roku tutaj w Łodzi i muszę powiedzieć, że łódzki klimat w porównaniu z warszawskim było dwa piętra bardziej czysty. Te otwarte zebrania partyjne, na które zganiano wszystkich pracowników, na przykład Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, były o całe niebo przyzwoitsze w stosunku do tego, co widziałem na SGPiS-ie. Tutaj przynajmniej zdarzało się, że występowano w obronie tych, na których była nagonka i zdarzało się czasami, że ten i ów przed tą nagonką był uratowany. Dla mnie to było bardzo ważne przeżycie, bo widziałem, jak to wyglądało tam, w mojej macierzystej uczelni, w szczególności na Wydziale Handlu Zagranicznego w Warszawie. Ale miałem do siebie pretensje, że nie byłem wystarczająco odważny wtedy, kiedy trzeba było po prostu dać publicznie świadectwo prawdzie. Owszem, tu i ówdzie głosowałem przeciw, tu i ówdzie występowałem w obronie kolegów, czasami, no można powiedzieć dzisiaj na odległych częściach sceny politycznej, bo byłem także przewodniczącym koła ZMS-u, które sprzeciwiło się wyrzuceniu Marka Borowskiego z ZMS-u, co pociągałoby za sobą automatyczne wyrzucenie go z uczelni. W tamtym czasie muszę powiedzieć, że dla ludzi takich jak ja, bez żydowskich korzeni, to co się działo było zdecydowanie czymś nieprzyzwoitym, czego myśmy nie rozumieli. To słynne wystąpienie, interpelacja, jaka miała miejsce w Sejmie ze strony koła poselskiego Znak, to był sygnał, który w moim pokoleniu był lepiej zauważony niż bardzo wiele innych bardzo długich przemówień. Słuchałem w marcu w kościele świętej Anny kazania księdza prymasa Wyszyńskiego. W nim nie było aprobaty dla tego, co się w tamtym czasie działo na ulicach Warszawy. Z całą pewnością nie było. Kościół był nabity do ostatniego miejsca. Jeżeli jeszcze mówimy o jakichś konsekwencjach, to także chyba i o tym, że część relegowanych studentów znalazła potem miejsce studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Chciałem także powiedzieć, że dla wielu moich kolegów z mojego rocznika rok 68 był tak ważnym doświadczeniem, że nie potrafiliśmy być obojętni wtedy, kiedy zaczął się rok 80. Po prostu wyzwanie moralne było zbyt silne.
Nie wolno nam przede wszystkim zapominać, że na zachód od Łaby doszły do głosu te siły, które już nieraz podpalały Europę i świat, które wyhodowały hitleryzm i zrodziły zbrodnie ludobójstwa. Znowu u steru znaleźli się tam podatni, a nierzadko ci sami ludzie, którzy blisko 30 lat temu łamali nasze słupy graniczne, którzy byli podporą hitlerowskiej machiny zbrodni i szykowali naszemu narodowi zagładę. Ci sami zbrodniarze po latach, płacąc fenigi za życie milionów wymordowanych, zawarli trwały sojusz z niedoszłymi swoimi ofiarami w imię wspólnych nacjonalistycznych i imperialistycznych ideałów. Dlatego też dziś, wychowując nasze społeczeństwo w duchu najlepiej pojętego patriotyzmu i internacjonalizmu, od lat skutecznie zwalczając każdy przejaw nacjonalizmu i obcego naszemu narodowi szowinizmu, nie chcemy i nie będziemy tolerować przypadków sionizmu.
Pan Bronisław Wilstein, redaktor przez wiele lat, także bardzo pilny uczestnik wydarzeń, ale chyba jeśli chodzi o marzec, panie redaktorze, to pan pokoleniowo trochę młodszy. Pan jest pokolenie Pyjasa.
Tak, no to ale znaczy ja miałem 16 lat w momencie, kiedy one były, więc wystarczyło na to, że się ganiałem z policją po ulicach Krakowa, ale oczywiście nie na to, żeby uczestniczyć w jakimkolwiek zorganizowanych działaniach. Zresztą w Krakowie one były ad hoc organizowane wśród studentów. Ale to oczywiście wbiło mi się bardzo mocno w głowę, to doświadczenie oglądania tych szarż policyjnych, tych milicyjnych, tłukących Bogu ducha winnych ludzi. To jednak było ważne doświadczenie dla 16-latka. Myślę, że nigdy nie ma ostatecznie skrystalizowanego poglądu na temat wydarzeń konfliktowych. No, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z jednej strony z katem, z ofiarą, no to trudno, żeby oni tak nawzajem dogadali się, uzgodnili, chyba że istnieje ciśnienie zewnętrzne jakieś. Pojawiły się książki, które pokazują wbrew temu, co się mówi. Książka Jerzego Eislera jest bardzo dobrą monografią o marcu. i oddającą, właściwie relacjonującą w miarę dokładnie to. Książka Dariusza Stoli o kampanii antysemistycznej jest bardzo mądrą książką i pokazującą właśnie ten aspekt Marca. Można powiedzieć, że my nie wiemy, ponieważ mamy bardzo ograniczony dostęp do materiałów władzy, prawda? Usiłujemy je wydostać, ale to jest strasznie skomplikowane. Trzeba by tam więcej tych materiałów mieć, bo to jest problem na przykład książki Eislera. Niepokojące wydaje się budowanie dwóch pamięci, niby żydowskiej i polskiej, to wydaje mi się nieporozumieniem zasadniczym i o tym chciałem powiedzieć, bo to jest nasza wspólna pamięć, zgodne, że ludzie pochodzenia żydowskiego, Polacy pochodzenia żydowskiego, tak samo powinni pamiętać to, jak i nie pochodzenia żydowskiego. I tu błędem zasadniczym byłoby pokazanie to jako działanie jednej części narodu wymierzone przeciwko drugiej części narodu, bo tak nie było. To totalitarna władza zorganizowała kampanię w imię swoich interesów, grupa z tej totalitarnej władzy, sam szczyt w imię swoich interesów, w imię utrzymania władzy, w imię rozprawy ze swoimi przeciwnikami. Należy to zbadać, zobaczyć, jak dalece ulegało temu społeczeństwu. To jest oczywiste, bo społeczeństwo ulega w momencie, kiedy jest pozbawione udziału w rządzeniu. Wiele uzasadnionych urazów ludzi, którzy wyemigrowali z Polski, niepotrzebnie jest zrzutowany przez nich na naród. To jest, wydaje mi się, niewłaściwe podejście do sprawy. Tych ludzi było dużo. Ludzi, którzy zostali zmuszeni do emigracji, było około 13 tysięcy, 67-70, bo to trwało do 70 roku, ta emigracja. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że to nie pierwszy, nie jeden taki wypadek. Powstanie wojenne wyemigrowało, to dlatego, że nie działo do siebie perspektyw, ponad milion ludzi. W związku z tym zdajemy sobie sprawę również z tego, że, prawda, że to nie był jedyny taki wypadek. Co nie znaczy, że to cokolwiek usprawiedliwia, neguje ból i krzywdę tych ludzi. Nie w tym rzecz, tylko to były tragedie spowodowane przez ten system i konkretnych ludzi w nim uczestniczących, jeszcze odpowiedzialnych za ten system. Ale trudno powiedzieć, że to była odpowiedzialność ze strony narodu czy kraju.
Pokolenie Kolumbów, Zatępowców, Tubylców. Bardzo modne i trafne terminy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy? Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych, od tej wiosny przedwczesnej do zimy? Jaki termin wykuwać na prędce dla tych łebków, co wrażeń niesyte? Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem? Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem? Bardziej cyniczni niż otwarci, zawsze bez zbytku dobrych chęci, wciąż wychowawczo nie dość zwarci, wciąż programowo nieobjęci. Produkt zniechęceń czy owacji, nadmiaru czy też braku myśli, może czciciele kontestacji lub konformizmu, maturzyści, jakby ich dorwać. Myśl uparta błądzi w gazetach dróżką krętą, oj przydoby się tu mistrz Karchan, czy może raczej Makarenko. Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą, ta nabyta świadomość zostanie, co nie daje dziś spać pedagogom. Niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą.